Dzień dobry Państwu. Dziś z nami Sylwia Spurek, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, a porozmawiamy o dwóch bardzo ważnych tematach. Po pierwsze o akcji 16 dni przeciw przemocy wobec kobiet, która zaczyna się już 25 listopada, oraz o akcji, która odbija się szerokim echem także w naszym kraju, czyli o Me Too. 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet rozpoczyna się 25 listopada, a kończy się 10 grudnia i te daty nie są przypadkowe.
Zaczynając od końca, 10 grudnia to Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka i powinniśmy podkreślać za każdym razem, że prawa kobiet to są prawa człowieka, a przemoc wobec kobiet stanowi ich naruszenie. 25 listopada z kolei został ustanowiony dla upamiętnienia morderstwa sióstr Mirabal w 1960 roku, w czasach dyktatury w Republice Dominikany, i to jest Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Więc te daty faktycznie nie są przypadkowe i w ramach tych 16 dni staramy się właśnie głośno mówić o prawach kobiet i o zjawisku przemocy wobec kobiet.
Za mało się mówi o tym zjawisku w tej chwili, poza tymi 16 dniami.
Ja myślę, że tak, i dlatego te 16 dni są ważne, bo możemy angażować różne osoby, możemy starać się zainteresować tym tematem media. Natomiast poza tymi 16 dniami, przynajmniej w mojej ocenie, niewiele się mówi niestety.
Tylko przy okazji jakichś takich głośniejszych spraw, prawda?
Tak, takich głośniejszych spraw w stylu zamordowała swojego męża, ale była to obrona konieczna. Ostatnie kilka tygodni to są też temat w mediach.
Była też sprawa z Torunia?
Z Pani
Piaseckiej.
Z Bydgoszczy,
tak. Blisko Torunia, ale tak, z Bydgoszczy. Ta sprawa była szczególna, ponieważ jednak kobiety bardzo rzadko decydują się na ujawnienie czy personaliów sprawcy, czy w ogóle nie decydują się na to, żeby wyjść i opowiedzieć o tym, że spotkała je przemoc domowa. Ta sprawa była wyjątkowa. Ona zmieniła coś w naszym postrzeganiu też przemocy.
Ta sprawa jest wyjątkowa z kilku względów, bo pierwsza rzecz to widzimy na przykładzie tej sprawy różne stereotypy, które wiążą się z przemocą w rodzinie, ale też mam wrażenie, co jest bardzo pozytywne w związku z tą sprawą. Pani Karolina pokazała, że można o tym powiedzieć publicznie, naraziła się niestety przez to na różne negatywne także komentarze, ale wiele kobiet, z którymi ja później rozmawiałam, mówiły mi: ja dzięki pani Karolinie wyszłam w ogóle z moim doświadczeniem na zewnątrz, odważyłam się komuś o tym powiedzieć, więc to była przełomowa sytuacja dla bardzo wielu kobiet w Polsce.
Kobiety nie ujawniają tej przemocy, bo się wstydzą, bo się boją?
Kobiety, właśnie to jest chyba najbardziej tragiczne w tym całym zjawisku. Kobiety się wstydzą i się obwiniają, albo raczej ja bym powiedziała od tej strony, że to my je zawstydzamy i to my je obwiniamy niestety, bo my im nie wierzymy, bo my kwestionujemy, bo my lekceważymy to, co one opowiadają, bo my właśnie zastanawiamy się, co ona zrobiła, bo w cudzysłowie oczywiście mówiąc, zasłużyła sobie najwyraźniej na to, bo sprowokowała, bo go zdenerwowała. I to jest chyba najważniejsza rzecz do przełamania.
Znalazłam taką właściwie straszliwą statystykę w jednej z ankiet. Prawie połowa, 49 osób uznało, że ofiara akceptuje swoją sytuację.
No i to jest jeden z takich stereotypów. Ofiara akceptuje, nic nie robi, skoro nie odchodzi, to znaczy, że jej to odpowiada. To nie jest tak i jeżeli nie byliśmy nigdy w takiej sytuacji, to bardzo krzywdzące dla osób doświadczających przemocy w rodzinie jest takie ocenianie i takie stwierdzanie, że one to akceptują i że powinny odejść. Ja bym raczej zastanawiała się, co my powinniśmy zrobić, żeby im pomóc, a nie co one powinny zrobić, bo cały czas mam wrażenie, ta narracja polega na tym, co ona powinna zrobić, a czego nie robi i w związku z tym, jak my oceniamy to zachowanie.
No ja wielokrotnie spotkałam się z taką sytuacją, kiedy czy znajomi mi opowiadali, czy ja sama też jej doświadczyłam, że kiedy widzimy przemoc w rodzinie, to mamy takie poczucie, że coś musimy zrobić. No i zaczyna się od tego, że opowiadamy, słuchaj, powinnaś go zostawić, powinnaś zadzwonić na niebieską linię, powinnaś. Ale ta osoba tego nie robi i wtedy pojawia się złość na tę osobę. Dlaczego ona tego nie robi? Frajerka. Jak ona może być z tym facetem, no to ja po prostu umywam ręce. I na tym nasza interwencja się kończy.
Są takie badania, które pokazują, że osoby doświadczające przemocy, kobiety doświadczające przemocy, nawet 8-9 razy opowiadają komuś swoją historię o swoich doświadczeniach, zanim zdecydują się podjąć jakieś kroki. I faktycznie taką pewnie racjonalną, logiczną reakcją z naszej strony jest taka frustracja, jest zniecierpliwienie, zniechęcenie. Ale musimy pamiętać, w jakiej sytuacji psychicznej szczególnie, znajduje się osoba doświadczająca przemocy. Najczęściej ona jest dotknięta syndromem wyuczonej bezradności, czasami wręcz syndromem stresu pourazowego czy syndromem sztokholmskim. I nie możemy w taki racjonalny sposób myśleć o tej sytuacji i zastanawiać się, co ona powinna zrobić. Najważniejsze to powiedzieć jej, że jej wierzymy, że to, czego doświadcza, jest straszne, niedopuszczalne i po prostu pokazać, że w razie czego jesteśmy tutaj, jesteśmy, żeby jej pomóc. I być może znajdzie się taka przestrzeń dla niej, żeby ona zaczęła myśleć o sobie, myśleć o swoim bezpieczeństwie, nie, o tym, co może zrobić. I wtedy po prostu jej możemy pomóc. Natomiast nie możemy tak w takich naszych racjonalnych ramach oczekiwać, że ona nagle rzuci wszystko i zrobi to, czego my oczekujemy.
No właśnie, rozmawiamy o przemocy wobec kobiet, ponieważ nie tylko dlatego, że jest 16 dni przeciwko tej przemocy, ale dlatego, że jest to zjawisko, które jest niezwykle szerokie i doświadcza wielu kobiet, wielu rodzin. I teraz statystyki. Jako dziennikarka mam z nimi niezmiennie problem, ponieważ oficjalne statystyki mówią o około 90 tysiącach kobiet rocznie doświadczających przemocy domowej. Natomiast te nieoficjalne mówią nawet o 800 tysiącach. Kobiet. No i ten rozstrzał jest ogromny. Skąd są te rozbieżności?
Mamy też statystyki sądowe i tutaj one też wydają się być niekompatybilne, bo co roku skazywanych jest około 10-11 tysięcy sprawców przemocy w rodzinie, na przykład w związku z przestępstwem znęcania. Natomiast faktycznie mamy problem ze statystykami w tym sensie, że one nie są ze sobą spójne. Na pewno musimy założyć ciemną liczbę spraw. Przy tego rodzaju zjawisku i przy takim właśnie niestety odbiorze społecznym i naszych reakcjach.
Co to jest ta ciemna liczba?
To są wszystkie przypadki przemocy, o których my po prostu nie wiemy. Zjawisko przemocy w rodzinie, jeżeli chodzi o skalę, ma postać piramidy. I na samym dole są wszystkie przypadki łącznie z tą ciemną liczbą spraw. I to jest bardzo duża, obszerna podstawa. I dopiero jak wejdziemy wyżej, to są niebieskie karty i te 90 tysięcy. A jeżeli wejdziemy jeszcze wyżej, to jest te 10 tysięcy. I dopóki nie będziemy oferować ofierze pomocy, wsparcia kompleksowego, specjalistycznego, jeżeli przede wszystkim im nie będziemy wierzyć, to nadal ciemna liczba spraw to będzie taka sytuacja, o której my nie wiemy i z którą sobie po prostu nie radzimy. Są jeszcze inne wyniki badań Agencji Praw Podstawowych, zgodnie z którymi 19% kobiet w Polsce doświadczyło przemocy ze względu na płeć. I wydawałoby się, że porównując te wyniki do wyników badań związanych z sytuacją kobiet w Szwecji czy Norwegii, że mamy lepiej. Ale sama Agencja Praw Podstawowych powiedziała, że te dane mogą być w Polsce bardzo niedoszacowane ze względu właśnie na to tabu. A nawet gdybyśmy przyjęli, że te 19% jest realne, to jest prawie 4 miliony Polek.
No co piąta Polka.
To dużo.
Tak, no mówi się też o tym, że w Norwegii czy w Szwecji jest znacznie więcej zanotowanych takich przypadków, bo tam świadomość też jest większa tego, czym jest przemoc. To powiedzmy też, zdefiniujmy tę przemoc, dlatego że jest taki mit, który mówi, że przemoc wobec kobiet to jest wyłącznie bicie. Czy przemoc fizyczna?
Generalnie przemoc wobec kobiet w naszym kręgu kulturowym to jest przemoc w rodzinie przede wszystkim i przemoc seksualna, czyli na przykład przestępstwo zgwałcenia. Przemoc w rodzinie z kolei to nie jest tylko przemoc fizyczna, to jest także przemoc psychiczna, seksualna i ekonomiczna. Dodatkowo sam kodeks karny uwzględnia te rodzaje przemocy i przestępstwo znęcania się to jest przestępstwo znęcania się zarówno fizycznego, jak i psychicznego. To nie jest tak, że sprawca jedynie, znowu w cudzysłowie, bije i odpowiada wtedy za przestępstwo znęcania. Oczywiście odrębną zupełnie kwestią jest to, jak my możemy udowadniać te poszczególne rodzaje przemocy. Natomiast penalizacja są poszczególne rodzaje przemocy bardziej lub mniej wprost i ta przemoc w rodzinie obejmuje te wszystkie rodzaje.
Mhm. Powiedzmy trochę o tej przemocy ekonomicznej, finansowej, bo to jest takie właściwie nowe zjawisko w naszej świadomości. Przez wiele lat się w ogóle o tym nie mówiło. Już mniej więcej wiemy, czym jest przemoc fizyczna, przemoc psychiczna i seksualna. Na czym polega przemoc ekonomiczna w rodzinie?
Ta przemoc ekonomiczna jest ściśle w ogóle związana ze źródłem przemocy w rodzinie, bo źródłem tej przemocy jest takie przekonanie u sprawcy, że ma władzę i kontrolę nad pozostałymi członkami rodziny. Skoro ma władzę i kontrolę, to może tę swoją władzę egzekwować także w sposób przemocowy, czyli właśnie znęcać się psychicznie, fizycznie, ale ta przemoc ekonomiczna też na tę przemoc w rodzinie się może składać i to polega na tym, że najprościej mówiąc, zabiera się pieniądze, wydziela się pieniądze, rozlicza się z tych pieniędzy. Dałem Ci 50 zł tydzień temu, gdzie są te pieniądze? Jak gospodarujesz tymi pieniędzmi? Jesteś rozrzutna, nieoszczędna. Kobieta nie ma, nie wiem czy możemy to powiedzieć na antenie, ale wydaje mi się, że to są takie też bieżące sprawy, nie ma na podpaski czy tampony. To są sytuacje, których być może trudno nam sobie jakoś wyobrazić, ale kobieta po prostu jest pozbawiona możliwości wydawania normalnie pieniędzy, często pieniędzy, które sama zarabia.
Jest ubezwłasnowolniona w jakiś sposób?
No tak, bo jeżeli jest w taki przemocowy, opresyjny sposób rozliczana z tego, ile wydała, gdzie, na co poszły te pieniądze, a jednocześnie ma stereotypowo, niestety myśląc, dbać o to, żeby lodówka była pełna, żeby rachunki były zapłacone, żeby dziecku dać kanapki do szkoły oraz zapłacić na komitet rodzicielski, no to jest to sytuacja bardzo obciążająca i taka, w której, którą chyba trudno też znieść. Mhm.
Mówiłaś o wsparciu dla kobiet, które doświadczają przemocy, a ponad połowa z nich, 59%, mówi, że pomoc ze strony wymiaru sprawiedliwości jest nieskuteczna. Pada nawet takie stwierdzenie, że to nie jest kraj dla ofiar przemocy.
W idealnym świecie osoba doświadczająca przemocy w rodzinie dostałaby od państwa ofertę pomocy psychologicznej, prawnej, materialnej, pomocy w znalezieniu pracy, jeżeli jest taka potrzeba, pomocy w znalezieniu mieszkania i to na poziomie bardzo specjalistycznym, nie jakimkolwiek, nie takim ogólnym, gdzie ta pomoc jest skierowana do, nie wiem, osób z niepełnosprawnością, osób starszych, dłużników, wierzycieli i jeszcze innych grup, które potrzebują różnego rodzaju pomocy, ale pomocy specjalistycznej uwzględniającej właśnie specyfikę przemocy, przemocy w rodzinie na przykład. Niestety my, będąc w Warszawie, obracamy się trochę w jakiejś bańce, bo mamy tutaj oczywiście specjalistyczny ośrodek pomocy dla ofiar, natomiast nie wszędzie te ośrodki funkcjonują. Nie zawsze one są najbliżej miejsca zamieszkania ofiary, a czasami ofiarę, co pewnie trudno nam sobie wyobrazić, nie stać po prostu na bilet do miasta, tak żeby pojechać i tam spotkać się z kimś, uzyskać tę pomoc. Druga rzecz to oczywiście kwestia pracy ze sprawcami i oferty dla nich, oddziaływania korekcyjno-edukacyjne. To też jest pomoc de facto dla ofiar, pośrednio, ale jednak, bo my oduczamy sprawcę przemocy, przerywamy tę przemoc. Te oddziaływania po pierwsze nie są świadczone, nie są prowadzone na takim zawsze bardzo profesjonalnym poziomie i dostęp do nich też nie zawsze jest natychmiast, wtedy kiedy sprawca stwierdzi, ok, to ja powinienem w czymś takim wziąć udział, a sędziowie bardzo rzadko kierują, skazują sprawcę, bardzo rzadko kierują do udziału w tych programach.
Mhm. Powiedz, jaką rolę w edukowaniu, zwiększaniu świadomości na temat przemocy w Polsce może mieć akcja MeToo? Byłaś zaskoczona skalą wyznań, które pojawiały się w mediach społecznościowych?
Kompletnie mnie ta skala nie zaskoczyła. Raczej bym się spodziewała, że więcej kobiet powie mi tu, powie ja też, ale z drugiej strony też nie mamy prawa oczekiwać od ofiar, że przyznają, że doświadczyły tej przemocy. Natomiast byłam bardzo zaskoczona reakcjami na mi tu, reakcjami części mężczyzn i reakcjami części kobiet niestety. Jeżeli pytasz, czy ta akcja może odegrać taką rolę edukacyjną, to ja na początku myślałam, że tak, to znaczy, że ona otworzy oczy tym osobom, które nie są zorientowane w temacie, które do tej pory się tym niespecjalnie interesowały, które tego być może z jakichś przyczyn nie dostrzegają. Natomiast te reakcje takie defensywne, lekceważące, podważające te zeznania, albo te komentarze, że to jest modne i że ktoś się na tym chce lansować, są bardzo rozczarowujące. Ja bym właśnie oczekiwała, że te osoby, które do tej pory nie były zorientowane, zorientują się i zastanowią się, co ja mogę zrobić, żeby tego nie było, jak ja mogę pomóc, co ja mogę zorganizować, nie wiem, z kumplami, z kolegami. Bardzo niewiele było tego rodzaju komentarzy, a mam wrażenie, że wiele było takich, nie wiem z czego wynikających, ale jednak pokazujących, że to nie dotarło, że to nie spowodowało takiej refleksji, jaką powinno spowodować.
Nie masz wrażenia, że ta akcja też pokazała, że my tak naprawdę niewiele na temat tej przemocy wiemy, bo dyskusje często sprowadzały się do tego, a czy to było molestowanie, a czy nie było. Czy jeżeli kobietę nazwie się słowem na K, to już w ogóle do akcji mi tu należy, czy to po prostu jest zwykłe chamstwo i tak powinno być piętnowane? Co ty o tym sądzisz?
Dla mnie najbardziej istotne jest subiektywne odczucie osoby, która została dotknięta tym zachowaniem. Te całe dyskusje, i tutaj bardzo podobał mi się Twój komentarz dotyczący reakcji na pewne zachowanie tak zwanego znanego pisarza. Nie liczy się kontekst, nie liczy się konwencja, liczy się to, czy dana osoba poczuła się skrzywdzona, dotknięta tym komentarzem, tym zachowaniem. I molestowanie seksualne i przemoc seksualna to nie jest tylko zgwałcenie. Oczywiście gwałt jest taką najbardziej drastyczną formą, postacią tej przemocy seksualnej, ale także gesty, komentarze, zachowania, które polegają na wszelkich niechcianych słowach. To my musimy...
Złapanie za kolano, za rękę.
Tak, taki niechciany dotyk, ale też niechciany komentarz. Wydaje mi się, że musimy rozmawiać także o tych zachowaniach, bo czasami od tego się zaczyna i język jest bardzo ważny. I jeżeli lekceważymy prawa kobiet w ramach tej takiej narracji werbalnej, to niestety pozwalamy trochę na to, żeby kobiety były traktowane w sposób przemocowy, także fizycznie, także seksualnie.
Mhm. Bardzo mało mówi się na ten temat, ale myślę, że warto też poruszyć ten wątek, bo przemocy doświadczają także mężczyźni.
Tak, natomiast to jest, mam wrażenie, argument, który często pada trochę dla odwrócenia kota ogonem, albo trochę dla przeciwstawienia narracji dotyczącej praw kobiet jakimś innym problemom. W ramach 16 dni rozmawiamy o przemocy wobec kobiet, o przemocy, której doświadczają w większości kobiety lub doświadczają te osoby właśnie ze względu na to, że są kobietami. I jeżeli spojrzymy nawet na statystyki dotyczące przemocy w rodzinie, to tam faktycznie 10% mężczyzn jest ofiarami przemocy, ale jeżeli popatrzymy na tę drugą stronę, czyli na sprawców, to w większości ofiarami tej przemocy wobec mężczyzn są także mężczyźni. Więc to nie jest dokładnie, to nie są dokładnie te proporcje i taki układ. Kobieta bije mężczyznę, mężczyzna bije kobietę, tylko często to są osoby starsze z niepełnosprawnościami, teściowie są bici czy znęcają się nad nimi psychicznie, zięciowie, kuzyni. I jeżeli umyka nam ta specyfika, to znaczy, że nie będziemy w stanie efektywnie przeciwdziałać tej przemocy. Każda sytuacja związana z przemocą jest oczywiście niedopuszczalna, każdej należy przeciwdziałać, każdego sprawcę należy ścigać i karać. Ale no niestety to nie jest tak, jakby pewnie część osób sobie wyobrażała, że kobiety też biją, też w sensie w takiej samej proporcji. No nie.
Mm-hmm. No właśnie, co mężczyźni mogą zrobić, żeby kobiety wesprzeć w walce z tym problemem? Bo w reakcjach na MeToo nie było wiele takich głosów, ale trochę jednak na szczęście się pojawiło głosów męskich, które mówiły, że są przerażeni tym wszystkim, że nie zdawali sobie sprawy ze skali tego zjawiska, że będą działać na rzecz tego, żeby takie rzeczy po prostu się nie wydarzały. Jaka jest rola mężczyzn w rozwiązywaniu tego problemu?
Ja myślę, że to mogą być bardzo proste gesty. Każdy mężczyzna może sobie przypiąć białą wstążeczkę i na 16 dni, i nie tylko na 16 dni. I to jest doskonała okazja do tego, żeby rozmawiać w ogóle o przemocy. Jeżeli ktoś nas zapyta, a co to jest za znak, co to oznacza, to można powiedzieć, bo ja jestem przeciwko przemocy wobec kobiet. I nawet taki początek rozmowy jest bardzo ważny, bo niewiele osób wie cokolwiek na temat tego zjawiska, niewiele osób się tym interesuje, ale ważne jest też reagowanie w męskim lub mieszanym towarzystwie na krzywdzące stereotypy, na krzywdzące dowcipy. Jeżeli ktoś chciałby się bardziej zaangażować, to może zorganizować spotkanie z kolegami, porozmawiać, zrobić konferencję, zastanowić się wspólnie w takim męskim towarzystwie, jak można wesprzeć te organizacje kobiece, które działają od dawna i które, nadal mam takie poczucie, są trochę osamotnione w tej walce, bo mężczyźni nadal nie widzą swojej roli i to też mam takie poczucie, że to my nie potrafiłyśmy do tej pory pokazać im tej roli. I bardzo ważna jest taka dyskusja i ta akcja MeToo i te 16 dni, bo być może to też jest okazja do tego, żeby pokazać, wy też możecie coś zrobić.
Co chciałabyś, żeby zostało po kampanii 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet?
Ja bym chciała, żeby po 10 grudnia nadal trwała dyskusja o prawach kobiet, żeby to się nie skończyło z zakończeniem 16 dni, tylko żebyśmy się nauczyli, że cały czas musimy o tym mówić i musimy działać, bo problem jest ogromny i każdy znajdzie jakąś niszę dla siebie do działania. A 16 dni to tylko pretekst.
Mam nadzieję, że tak się stanie. Dziękuję, Sylwia. Była z Państwem Sylwia Spurek, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dziękuję bardzo.